Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Polscy księża biskupi zakończyli w Watykanie wizytę ad limina apostolorum. W ciągu ostatnich 8 dni Ojca Świętego Franciszka oraz watykańskie urzędy odwiedziło łącznie 90 hierarchów. W sobotę rano papież odprawił mszę z grupą polskich biskupów w watykańskim domu Świętej Marty, gdzie mieszka i gdzie zatrzymali się niektórzy z nich. Przed południem z Ojcem Świętym spotkała się ostatnia grupa biskupów, wśród których znalazł się ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź, metropolita gdański. W rozmowie z tygodnikiem katolickim Niedziela pasterz kościoła gdańskiego mówił o szczegółach spotkania.
Powiedziałem o telewizji Trwam i podziękowałem wobec Ojca Świętego dla Centro Telewizivo Vaticano, które w tym roku obchodzi 20. rocznicę istnienia, za przekaz, który daje z działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej, z jego podróży. I dzięki temu nasi wierni mogą także i na emigracji śledzić to, co się dzieje w Watykanie. Powiedzieliśmy i o seminariach, o powołaniach, o uczelniach, o fakultetach, tak, o rodzinie.
Fundacja Lux Veritatis straciła blisko 2 miliony złotych z powodu błędnych decyzji urzędników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Skargę ma rozstrzygnąć sąd. Chodzi o decyzję z 2013 roku dotyczącą przyznania fundacji koncesji na częstotliwości, które aż do 27 kwietnia bieżącego roku zostały zarezerwowane dla telewizji publicznej. Fundacja musiała zapłacić za koncesję, chociaż nie mogła nadawać programu telewizji Trwam, powiedziała Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, na czwartkowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
I tak naprawdę tylko dzięki Telewizji Polskiej i dzięki prezesowi Braunowi możemy zracjonalizować nasze straty, ale dzisiaj płacimy 1 700 000, prawie 50 000 za czas, który nie możemy wykorzystać na wejście na MUX pierwszy, nie z naszej winy. My byliśmy gotowi, tylko dlatego, że po drugiej stronie drugi urząd komunikacji elektronicznej nie zabezpieczył dla nas tych częstotliwości. I to jest właśnie ten problem jakiejś chyba nieprawidłowości w działaniu dwóch urzędów, które odpowiadają wspólnie za przeprowadzenie takiej cyfryzacji.
Telewizja Trwam rozpocznie nadawanie na MUX-ie pierwszym za tydzień w sobotę. O północy z 14 na 15 lutego na Jasnej Górze sprawowana będzie msza święta. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Najbliższe 2 lata będą okresem zaciskania pasa i cięcia wydatków publicznych, powiedział minister finansów Mateusz Szczurek. Słowa te padły podczas spotkania w amerykańskiej izbie handlowej. Minister Mateusz Szczurek podkreśla, że rząd utrzyma ścisłą dyscyplinę fiskalną bez względu na fakt, że zbliżają się wybory. Nasz kraj został objęty przez Komisję Europejską procedurą nadmiernego deficytu. Rząd zobowiązał się do zmniejszenia deficytu budżetowego do około 3% PKB do 2015 roku. W ubiegłym roku wyniósł on około 4,8%. Zaciskanie pasa w wydaniu rządu Donalda Tuska oznacza wzrost obciążeń podatkowych i parapodatkowych, powiedział dr Marian Szołucha.
Możemy się spodziewać, zgodnie z tą zapowiedzią ministra Szczurka ostatnią, ale też niedawnymi, związanymi chociażby z poszerzeniem katalogu kategorii, z którymi objęte będą w najbliższych latach, dodatkowo w porównaniu z tym, co poprzednio miało miejsce, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od nieruchomości i tak dalej. A więc możemy się spodziewać, że rząd więcej będzie chciał zabrać nam z kieszeni. Będzie to przynajmniej 600 zł rocznie od osoby, uwaga, a więc przeciętna 4-osobowa rodzina będzie musiała taki jednorazowy, roczny, dodatkowy haracz, nie waham się użyć tego słowa, zapłacić do budżetu w wysokości prawie 2,5 tysiąca złotych.
Ekonomista nie spodziewa się oszczędności wydatków publicznych realizowanych z budżetu państwa, a od tego, jak stwierdził, należałoby zacząć. Biedniejsi emeryci nie mogą liczyć na rząd w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w tym roku waloryzacja emerytur i rent przebiegnie bez zmian. Ustawa przewiduje, że emerytury i renty zwiększą się o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20% realnego wzrostu płac. To oznacza, że rząd nie podwyższy najniższych świadczeń dla emerytów, a te wynoszą obecnie 831 zł, pobiera je blisko 470 tysięcy emerytów i rencistów. Związkowcy proponowali, by wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji wyniosła 50% wzrostu płac. Niestety stronę rządową poparli pracodawcy i postawiono na 20%, mówi Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Pan minister zaprosił na spotkanie, gdzie pojawili się nasi eksperci, ale strona rządowa była zupełnie do tego nieprzygotowana. Nie położono nam żadnych rozwiązań takich ostatecznych. A tak naprawdę spór między nami a rządem idzie o to, że waloryzować najniższe emerytury należy dużo bardziej skutecznie, dużo mocniej, natomiast nie może się to odbywać kosztem pozostałych ubezpieczonych, kosztem pozostałych emerytów. I tak naprawdę taka jest zasadnicza różnica między nami. A więc zostaje wszystko póki co po staremu, co też nie jest dobrym rozwiązaniem.
Bezrobotni po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli i wskazuje, że efekty realizowanych przez Urzędy Pracy programów aktywizacji zawodowej osób w tym wieku są krótkotrwałe i nieskuteczne. Z raportu wynika też, że osoby powyżej 50. roku życia stanowią ponad 1/5 ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach. Dodatkowo urzędy nie sprawdzają, czy beneficjenci wywiązują się ze zobowiązań zadeklarowanych w biznesplanach. Kontrola pokazała też niewielką skuteczność działań aktywizujących, wskazuje Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.
Bezrobotni Polacy po ukończeniu 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Dla większości bezrobotnych w wieku 50+ efekty programów aktywizacji zawodowej, łagodzenia skutków bezrobocia, programów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy są krótkotrwałe, w sumie nieskuteczne, nie spełniają tej podstawowej roli, jaką jest doprowadzenie do trwałego wyjścia z bezrobocia.
Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność apeluje o działania naprawcze w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Na kilka dni przed obchodami 22 Światowego Dnia Chorego Rada przyjęła stanowisko, w którym wyraża zaniepokojenie obecnym stanem służby zdrowia. Pieniądz i troska o zysk stały się wartościami nadrzędnymi w sprawowaniu opieki nad chorym człowiekiem, który powinien być w centrum zainteresowania systemu. Państwo odwróciło się od ludzi słabych i chorych, ale także od tych, którzy chcą nieść im pomoc i opiekę, czytamy w stanowisku. Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność podkreśla też, że pracownicy nie mają właściwych warunków dla wykonywania swojej misji. Wskazuje, że brakuje systemowych zasad zatrudniania i wynagradzania.
Zwracamy uwagę po raz kolejny na optymalizowanie systemu, ale również protestujemy przeciwko temu, że jesteśmy bardzo często obciążani odpowiedzialnością pracownicy służby zdrowia za niedociągnięcia tego systemu, że władza, która odwróciła się od obywateli, odwróciła się od tego konstytucyjnego obowiązku zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, po prostu zostawiła nas sobie samych i próbuje rozgrywać swoje interesy na konfliktowaniu nie tylko samego środowiska medycznego, ale również konfliktowaniu nas z pacjentami.
Mówiła Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie powoła narodowego operatora kopalin energetycznych. Publiczna spółka miałaby kontrolować i inwestować w wydobycie gazu łupkowego w Polsce. Spółka miała mieć udziały w zyskach proporcjonalnie do udziału w kosztach. To bardzo zła decyzja, mówi poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki.
Bez takiego narzędzia organ dający koncesję będzie po prostu bezradny. I to są dobre wzorce, które sprawdzają się w Norwegii, sprawdzają się w Danii, sprawdzają się w Holandii. Nie ma żadnego powodu, żeby się przed tym bronić. To jest kwestia zdrowego rozsądku, którego Donaldowi Tuskowi w tym momencie brakuje, a także lobbingu ze strony na przykład ludzi związanych, no między innymi z PGNiG-iem, dlatego że ta ustawa to jest ustawa, która powinna zmusić tych, którzy mają koncesje, do tego, żeby ich używali, a nie tak jak PGNiG trzymali przez kilkadziesiąt lat i ich nie używali. Do tego, żeby można było to kontrolować, potrzebna jest spółka akurat, która będzie to robiła.
Rząd od wielu miesięcy pracuje nad projektem ustawy dotyczącej wydobycia gazu z łupków. Przekonanie o wolnym tempie poszukiwań gazu łupkowego w Polsce i braku postępów w pracach nad projektem ustawy było powodem dymisji ministra środowiska Marcina Korolca w listopadzie ubiegłego roku. Justyna Kowalczyk rozpoczęła udział w igrzyskach w Soczi od szóstego miejsca w biegu łączonym na 15 kilometrów. Polka przegrała z koalicją Skandynawek. Po raz czwarty na olimpiadzie zwyciężyła Norweżka Marit Bjørgen. Jan Szymański zajął 13 miejsce w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 5000 metrów. Wszystkie miejsca na olimpijskim podium przypadły Holendrom. Tytuł obronił Sven Kramer. Drugi z Polaków, Sebastian Druszkiewicz, był 23. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.